w 1902 roku polecono mi opracować topografię okolic Szkotowa w usyryjskim kraju. Słowa Władimira Arsieniewa, oficera, etnografa, badacza Dalekiego Wschodu i pisarza. Mam tutaj jego drugą książkę zatytułowaną Dersu Uzała. Może znacie tą historię. Historia znana także ze słynnego filmu Akiry Kurosawy o tym samym tytule Dersu Uzała. Arsieniew dostał zadanie opracować topografię okolic Szkotowa. Popatrzmy na ekran, na dwa zdjęcia. Pierwszy obraz to kadr z filmu Kurosawy, przedstawiający Arsieniejewa, który tworzy tą topografię, rysuje fragment mapy. A na drugim zdjęciu mamy taką białą plamę. Jest to obszar, który Arsieniew miał odkryć, miał go zapisać też w formie mapy. Dwie wyprawy zajęły mu łącznie 8 lat życia. Po tych przygodach napisał dwie książki. Druga z nich to ta, którą widzieliście, Dersu Uzała. Film Akiry Kurosawy znajduje się na liście 15 najważniejszych filmów o szczególnych walorach moralnych. Na tej liście znajdujemy też polską pozycję. Chodzi oczywiście o Dekalog Kieślowskiego. Co to ma wspólnego z nami? Historia tego człowieka, jego 8 lat z życia. Co ma wspólnego z nami? Co ma to wspólnego z naszym studium listu do Filipian? Otóż istnieje pewna analogia między historią zapisaną przez Arsieniejewa a naszym dzisiejszym fragmentem listu do Filipian. Więc popatrzmy na pierwszą część dzisiejszego fragmentu. Jest to końcówka pierwszego rozdziału i potem początek drugiego. A ufny w to wiem, że pozostanę i to pozostanę nadal dla was wszystkich, dla waszego postępu i radości w wierze. Są to słowa apostoła Pawła do Filipian. Aby rosła wasza duma w Chrystusie przeze mnie, przez moją ponowną obecność u was. Tylko sprawujcie się w sposób godny Ewangelii Chrystusowej, abym ja, czy to gdy przybędę i ujrzę was, czy też będąc z daleka, mógł usłyszeć o was, że trwacie mocno w jednym duchu, jednym sercem walcząc wspólnie o wiarę w Ewangelię. Co wspólnego ma historia opisana w tej książce, opowiedziana też w filmie, z naszym tekstem? Kiedy popatrzymy na ten tekst, jest tam takie miejsce, w którym czytamy, apostoł Paweł mówi, dla waszego postępu. Jest to druga linijka, nie wiem, czy jesteśmy w stanie to podkreślić. O, dla waszego postępu i radości w wierze. Gdy czytałem pierwszy rozdział tego listu, to te słowa mnie zaskoczyły. Jeżeli popatrzymy na tekst w oryginale, czyli grecki tekst, i sprawdzimy, w jakich okolicznościach używano tych słów, których używa tutaj apostoł Paweł, wychodzi nam z tego bardzo ciekawa rzecz. Otóż robienie postępów, o którym tutaj apostoł mówi, oznaczało wyznaczanie szlaków po to, żeby wojsko czy armia mogła postępować naprzód. Więc można powiedzieć, że apostoł Paweł używa tutaj kartograficznej terminologii, aby opisać to, co dzieje się w życiu Filipian. I biała plama na mapie, którą widzimy, to są najbliższe lata tych ludzi. Pytanie, co ich czeka? Jak oni wykorzystają czas, który jest im dany? Przenosząc to na nasze życie, to przed nami też jest taka biała plama, niezapisana mapa, powiedzmy umownie 8 lat życia, najbliższe 8 lat życia. I pytanie, jakie postępy w wierze potrzebujemy zrobić? Apostoł Paweł używa tego słowa, postęp. 8 lat życia kapitana Arsieniejewa zapisane jest na tej mapie. Możemy to w formie takiego gifu zobaczyć. Przez te 8 lat on zapisywał tą mapę. Po 8 latach została ukończona. My dzisiaj patrzymy na ten obraz, używamy tego obrazu, żeby pomyśleć o naszym życiu, jak będzie wyglądała nasza najbliższa przyszłość, powiedzmy umownie te 8 lat. Czy zrobimy jakieś postępy? Za 8 lat będziemy mieć rok 2026. Pytanie, jak będzie wyglądało nasze życie, jak będzie wyglądała nasza wspólnota. Apostoł Paweł pisze do Filipian, że chce zostać jeszcze. On wtedy jest w areszcie, nie wie, czy z niego wyjdzie, czy zostanie skazany na śmierć. I mówi, że chciałby wyjść, żeby pomóc Filipianom w postępie. Jeżeli popatrzymy na fragment 25, końcówkę i początek 26, zobaczmy, na czym Pawłowi zależało. Czytamy, dla waszego postępu i radości w wierze, aby rosła wasza duma w Chrystusie. Są tutaj trzy ważne rzeczy powiązane ze sobą. Pierwsza to jest ta, o której już mówiłem, to jest postęp. Druga to jest radość w wierze. Trzecia to duma w Chrystusie. Apostoł Paweł walczy o Filipian, by to były słowa, którymi zapiszą najbliższe lata. My się umawiamy tutaj dzisiaj, mówimy o 8 latach w przód. Apostoł Paweł chce, żeby to było w życiu Filipian. Postęp w wierze, radość w wierze i duma w Chrystusie. Jeżeli tak się nie stanie, jeżeli najbliższe lata tych ludzi nie będą opisywały te słowa, tylko przeciwne, to jakie to będą słowa? Jakie jest ryzyko? Jeżeli nie postęp i radość i duma, to co? Jak będzie wyglądało najbliższe 8 lat tych ludzi? Popatrzmy, stagnacja, smutek i wstyd. No i dzisiaj patrzymy na naszą przyszłość, bierzemy umownie 8 lat naszego życia. Jakie one będą? Jak myślicie? Którymi słowami opiszemy to w 2026 roku? Czy był postęp, radość i duma? Czy była stagnacja, smutek i wstyd? Apostoł Paweł walczy o postęp w wierze dla Filipian, walczy o radość w wierze dla tych ludzi i walczy o dumę w Chrystusie. Te rzeczy są ze sobą powiązane. I pragnie dla swoich przyjaciół, bo on był bardzo zaprzyjaźniony z tą wspólnotą, pragnie życia opisanymi tymi słowami, które mamy po lewej. Ale nie wszystko zależy od niego. Wiele zależy od Filipian. I podobnie jest z nami, z każdym z nas na tej sali. Przede wszystkim od nas zależy, jakie będą najbliższe lata. Czy będą pełne postępu, radości i dumy w wierze, czy będą raczej stagnacją, doświadczaniem smutku i ostatecznie wstydu. No pytanie, od czego to zależy, jak zapiszemy najbliższe 8 lat? Przecież jakiś tam wykład nie wystarczy, żeby to zmienić. Nawet nasze dobre chęci to za mało, żeby to zmienić. Od czego to zależy, jak zapiszemy najbliższe 8 lat? Apostoł Paweł w kolejnych wersetach odpowiada na to pytanie. Co jest potrzebne, by za 8 lat powiedzieć o moim życiu, że jest postęp, jest radość i jest duma z tego, jak te lata minęły? Co to za rzeczy? Zacznijmy od słów 27 wersetu. Popatrzmy. Tylko sprawujcie się w sposób godny Ewangelii Chrystusowej. Tak? Apostoł Paweł mówi, będzie radość, będzie postęp, będzie duma, tylko sprawujcie się w sposób godny Ewangelii. Więc od czego to zależy, jak będą wyglądały najbliższe 8 lat? Od tego, czy sprawujemy się w sposób godny Ewangelii. Kapitan, który miał zbadać usuryjski kraj, bardzo dobrze wiedział, co to znaczy zachowywać się w sposób godny powołania, do jakiego został wezwany. Dobrze znał swoje obowiązki, Wiedział, za co jest odpowiedzialny, wiedział, jak ma wykonać poszczególne zadania. Dobrze rozumiał swoją rolę i jak ma ją wykonać. I robił to godnie. Żołnierze, którzy mu towarzyszyli, chociaż byli zwykłymi szeregowymi, dobrze wiedzieli, jaką rolę mają do odegrania w tej podróży. Wiedzieli, co to znaczy zachowywać się w sposób godny powołania, jakim zostali wezwani. I zazwyczaj tak postępowali. Dersu Uzała, przewodnik z plemienia Goldów, który prowadził całą tą wyprawę, który jest, można powiedzieć, głównym bohaterem książki i filmu, dobrze wiedział, co to znaczy sprawować się w sposób godny przewodnika czy myśliwego w tajdze. Na przykład jako myśliwy wiedział, jak traktować zwierzę, na które poluje. Zachować się z godnością oznaczało trafić w serce zwierzęcia tak, żeby nie cierpiało, kiedy umiera. I w książce i w filmie pojawiają się negatywne postaci kłusowników, którzy lekceważyli ten kodeks postępowania myśliwych, którzy sprawiali, że zwierzęta cierpiały albo ginęły na marne. Tak? Dzisiaj myśliwi mają podobny kodeks właściwego postępowania. Wiedzą, co to znaczy zachować się w sposób godny. Dersu Uzała jako człowiek tajgi wiedział, co to znaczy zachowywać się w sposób godny tego, co robił. Więc mamy kapitana, później oficera, mamy zwykłych żołnierzy, mamy przewodnika myśliwego. Wszyscy wiedzą, co to znaczy postępować w sposób godny powołania, jakim zostali wezwani. Pytanie, czy my wiemy? Czy my wiemy, co to oznacza postępować w sposób godny Ewangelii? Skoro jesteśmy chrześcijanami, powinniśmy wiedzieć, prawda? Pytanie, czy istnieje taki kodeks postępowania, żebyśmy mogli rozpoznać, co jest godne, a co nie. Oczywiście, że istnieje. Cały list do Filipian, znajdziemy tam szereg wskazówek, szereg elementów tego kodeksu. Dzisiaj odkryjemy kilka z nich. Przeczytajmy końcówkę pierwszego rozdziału i początek drugiego. Apostoł Paweł mówi od 28 wersetu do Filipian: i w niczym nie dajcie się zastraszyć przeciwnikom. To właśnie dla nich jest zapowiedzią zagłady, a dla was zbawienia, i to przez Boga. Wam bowiem z łaski dane jest dla Chrystusa nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć. Skoro toczycie tą samą walkę, jaką u mnie widzieliście, a o jakiej u mnie teraz słyszycie. Dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia, tę samą miłość i wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego, a niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa, ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie. Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich. Zaglądamy w następny fragment listu do Filipian i okazuje się, że znajdujemy tam, można powiedzieć, kodeks postępowania godnie jako chrześcijanie, w sposób godny Ewangelii. Co będzie pierwszym punktem tego kodeksu? Popatrzmy, pozwolę sobie to wyświetlać, żeby nam się to układało od razu w głowie. Punkt pierwszy. Zachowywać się w sposób godny Ewangelii, to być odważnym dla Ewangelii. Dersu Uzała wiedział, że jako przewodnik i myśliwy potrzebuje postępować odważnie. I to było oczywiste w tym zawodzie. Jeżeli ktoś był tchórzem, jeżeli ktoś cofał się przed zagrożeniem, nie nadawał się do życia, a tym bardziej do pracy w tajdze. Kapitan jako wojskowy wysoki rangą, też było dla niego oczywiste, że kiedy przychodzi zagrożenie, On musi stawić mu czoła z całą odwagą. Tym bardziej, że niżsi stopnie patrzyli na niego. On nawet nie mógł się zawahać. Nie mógł pokazać lęku. Musiał stawić odważnie czoła wszystkim przeciwnościom. To było wpisane w kodeks tego, co robił. Nawet szeregowy wiedział, że tchórzostwo jest surowo karane, a tym bardziej ucieczka przed przeciwnikiem. Apostoł Paweł mówi, nie dajcie się zastraszyć przeciwnikom. Mówi dokładnie o takiej sytuacji. Chrześcijanin też potrzebuje wiedzieć, że odwaga dla Ewangelii jest konieczna. Jeżeli jej brakuje, to jest to problem. Jeżeli jej brakuje, to jak będą wyglądały najbliższe 8 lat? Będzie stagnacja, smutek i wstyd. Więc potrzebujemy być odważni dla Ewangelii, by dobrze zapisać najbliższe lata naszego życia. Kolejna rzecz, drugi punkt w naszym kodeksie brzmi: walkę i trudności traktować jako zaszczyt. Mamy tutaj to zabrane. Wam bowiem z łaski dane jest dla Chrystusa nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć. I mówi tutaj o walce, którą oni toczą i widzieli wcześniej u Pawła. Walkę i trudności traktować jako zaszczyt. Dersu Uzała, przewodnik, jako człowiek tajgi żył w ciągłej czujności. Ale życie w takich warunkach traktował jako zaszczyt. Książka kończy się smutnym akcentem. Ten starszy już człowiek traci zdrowie i nie jest w stanie funkcjonować już w tajdze, więc próbuje odnaleźć się w miejskiej rzeczywistości. Jego kapitan zaprasza go, mówi, dam ci pokój w moim domu, będziesz sobie spokojnie żył na starość. Ale Dersu Uzała nie mógł tego wytrzymać. Życie bez trudności, bez walki, bez wyzwań. Egzystencja tylko po to, żeby było mi dobrze i wygodnie. Męczy tego człowieka, więc postanawia wrócić w tajgę. Bo tam jest walka i trudności, którym trzeba stawiać czoła. I my jako chrześcijanie też potrzebujemy wiedzieć, że życie chrześcijańskie to nie jest takie bezcelowe siedzenie w miejscu. Raczej jest to pewna droga, podróż. Raczej jest to walka. Apostoł Paweł nazywa swoje życie biegiem. Do Filipian mówi, toczycie tą samą walkę, którą widzieliście u mnie, o której teraz słyszycie. Raczej to jest walka i trudności, którym należy stawiać czoła. Więc białe pole, które na mapie, które widzimy, najbliższe 8 lat naszego życia, to na pewno nie jest wygodny fotel, ale raczej odkrycie i zrobienie rzeczy, które Bóg dla nas przygotowuje. Patrzymy na Stary Testament, na Nowy, nie widzimy tam przykładów, które miałyby nas zachęcać do tego, żeby nic nie robić, żeby nie walczyć, żeby nie stawiać czoła. Wręcz przeciwnie, te przykłady mówią o tym, że właśnie to należy robić. Że życie przed nami to pewna droga, musimy ją odkryć, musimy wykonać pewne zadania. Nowy Testament mówi o tym, że Bóg zaplanował z góry dobre czyny, które mamy wykonać i osobiście, i jako wspólnota. Więc 8 lat to jest 8 lat odkrywania tego, co mamy zrobić i robienia tych rzeczy. Oczywiście chrześcijanin może wybierać wygodę. Jest wolnym człowiekiem, nikt mu tego nie zabierze. Z tym, że po 8 latach popatrzy wstecz i powie, moje życie to stagnacja, smutek i wstyd. Więc mamy już dwa punkty w naszym kodeksie. Być odważnym dla Ewangelii, walkę i trudności traktować jako zaszczyt. Trzeci punkt. przejawiać jednomyślność. Dosłownie Paweł używa tutaj słowa greckiego oznaczającego myśleć w ten sam sposób. Więc zachowywać się w sposób godny Ewangelii to myśleć w ten sam sposób we wspólnocie. Odwoływać się, uczyć się z jednego źródła, uczyć się sposobu myślenia zapisanego w Bożym Słowie. Dzisiaj dokładnie to robimy. Uczymy się, że Bóg nie chce, żeby nasze życie przypominało wygodną stagnację bez zmartwień. Widzimy to. Widzimy, czego Bóg od nas chce. Uczymy się myśleć w ten sam sposób. Uczymy się, że żeby być zadowolonym za 8 lat, potrzebujemy przez wiarę nauczyć się odwagi. Potrzebujemy trudności traktować jako zaszczyt, że możemy się rozwinąć. To jest nam wszystko potrzebne, by dobrze przeżyć najbliższe lata. I wspólnie się tego uczymy z jednego źródła. Odwołujemy się do pewnego modelu myślenia, który jest zapisany w Bożym Słowie i potrzebujemy właśnie dokładnie to robić i mieć w tym jedność. Dersu jako doświadczony przewodnik uczył patrzeć we właściwy sposób na świat, w którym znaleźli się żołnierze. W jednej ze scen wyrzuca żołnierzom ich nieostrożność, to, że zacierają ślady, że nie dostrzegają albo nawet lekceważą zagrożenia, które są wokoło. Tam, gdzie powinni być czujni, oni się śmieją. Mówi do nich: wasze oczy nie widzą, wy zginąć od razu. Gdyby nie on, zginęliby w tajdze. I żołnierze potrzebowali nauczyć się pewnej prawdy o rzeczywistości, w której mieli funkcjonować przez te lata, by przeżyć i by wykonać zadanie. My jesteśmy w podobnej sytuacji, przed nami 8 lat życia, jakieś zadania, jakiś obszar do zbadania, jakiś cel do osiągnięcia. Potrzebujemy uczyć się prawdy o tej rzeczywistości, by w niej dobrze funkcjonować. Dlatego odwołujemy się do wspólnego źródła i chcemy myśleć tak samo. Bo nasza droga przez białe pole to jest wspólna droga. Tego zadania, które Bóg nam daje, nie da wypełnić się w pojedynkę. Dlatego częścią kodeksu jest przejawiać jednomyślność. W naszej kulturze, która skręca na zachód, indywidualizm wzrósł do takich rozmiarów, że człowiek myśli, że wartością jest myśleć po prostu inaczej niż inni, albo po prostu mieć swoje zdanie. Gdyby to wmówić tym ludziom w tajdze, nigdy nie wykonaliby swojego zadania. Bez jednomyślności pozostanie nam stagnacja, smutek i wstyd. Zrobisz tak, jak ty uważasz i to będzie jedyna rzecz, którą zyskasz, a resztę stracisz. Czwarty punkt w kodeksie to przejawiać tą samą miłość. Chodzi tutaj o miłość bezinteresowną. W naszym życiu są ludzie, których łatwo jest kochać, albo jest nam po drodze kochać. A co z pozostałymi? Nie, zazwyczaj nas nie interesują, nie obchodzą. Nowy Testament naucza, że potrzebujemy przejawiać bezwarunkową, bezinteresowną miłość względem innych chrześcijan. I to jest część tego kodeksu. Jeżeli tego nie ma, to robimy rzeczy niewłaściwie. To robimy rzeczy w sposób niegodny Ewangelii. W filmie Dersu załamamy piękną scenę, gdy Gold, Dersu, który posługiwał się takim uproszczonym językiem rosyjskim, prosi kapitana Arsieniewa w ten sposób. Masz ryż, sól i zapałki? Kapitan pyta go, po co? Gold odpowiada, owiń w brzozowa kora i zostaw w szopa. Ktoś tu przyjść, znaleźć suche drewno, znaleźć jeść, znaleźć i nie zginąć. Arsenij w książce komentuje to wydarzenie słowami: Gold miał wspaniałe serce, troszczył się o człowieka, którego nie znał i możliwe, że nigdy nie spotka. I na oficerze robi to ogromne wrażenie, że Gold dba o człowieka, którego nie zna. naprawił szałas, kiedy już z niego wychodzili, zostawił jedzenie, zostawił drewno na opał, bo to może komuś ratować życie. Jako chrześcijanie potrzebujemy rozumieć, że to jest właściwy poziom miłości, miłość, która jest bezwarunkowa, bez względu na to, kim są ci ludzie. Nie chodzi o miłość w deklaracjach, o wielkie słowa, ale czyny. Tu były to proste czyny, naprawić szałas, zostawić troszkę jedzenia. Apostoł Paweł mówi o miłości jedni ku drugich. W kodeksie właściwych postaw nie mieści się miłość tylko do tych, których sobie wybieramy. Jeżeli nasza miłość jest tylko do niektórych, to jest to niezgodne z kodeksem. Miłość pochodząca od Boga jest bezwarunkowa, bezinteresowna i nie ma względu na osobę. I znowu, jeżeli ten punkt lekceważymy, zachowujemy się w sposób niegodny i za 8 lat będzie tylko smutek i wstyd. Punkt 5 naszego kodeksu to przejawiać jedność. Nie będę dzisiaj wiele o tym mówił, dlatego że cały nasz letni obóz i studium listu do Efezjan będzie poświęcone temu tematowi. Będziemy czytać ten list pod kątem jedności, która jest konieczna w tym przypadku. Więc przejdźmy od razu do 6. Pragnąć jednego, w domyśle wspólnota potrzebuje wspólnego celu. Czy mamy wspólny cel jako wspólnota? Mamy. Nasz cel jako wspólnoty pochodzi z nakazu Jezusa, który znajdujemy pod koniec Ewangelii Mateusza, który powiedział: idąc, czyńcie uczniami wszystkie narody. I mamy taki cel, by każdy Polak miał kilka szans w swoim życiu, by usłyszeć Ewangelię, by stać się uczniem Chrystusa i by mógł się rozwijać w środowisku chrześcijan. I co ciekawe, ten cel większość z nas zna, słyszy od lat. Ten cel jest ponad naszymi prywatnymi celami. Jest ponad naszymi ludzkimi ambicjami. Jest o wiele większy niż nasze osobiste plany i marzenia. I tak powinno być. Aby doświadczyć jedności we wspólnocie, aby pragnąć jednego, potrzebujemy mieć cel wyższy niż nasze prywatne sprawy. I uczynienie tego celu ważnym dla mnie osobiście jest warunkiem postępu wiary. Może jeszcze tego nie zrobiłeś, może ten cel znasz jako hasło, które powtarzamy od dawna, ale jak dzisiaj patrzysz na swoje życie, to nie jest twój cel. Jest to niezgodne z kodeksem, to znaczy za 8 lat będzie smutek i wstyd. Popatrzmy na przykład naszych podróżników. Przewodnik Dersu, kapitan Arsieniew, żołnierze. Wszyscy obrali cel wyższy niż ich prywatne ambicje. Wyobraźmy sobie, że oni w trakcie wykonywania tego zadania wybierają to, co jest dla nich ważne. Tak? Wybierają jakąś swoją drogę, swoje interesy, swoją wygodę. Nie mieści nam się to w głowie. Tak? Oni są tam po to, by cel został zrealizowany. Gdyby wybrali inaczej, byliby zdrajcami. Postąpiliby w sposób niegodny powołania, jakim zostali wezwani. Więc może dzisiaj znasz cel i słyszysz go, ale to nie jest twój cel. Masz swoje króciutkie cele na 2 lata. Wiesz, co chcesz osiągnąć. Sięgnij po ten cel, który jest dla nas wszystkich i uczyń go własnym. Z tego bierze się jedność we wspólnocie, której potrzebujemy. Pragnienie jednego, wspólny cel. Na koniec, 7 punkt kodeksu. Miałem ich 10, ale patrząc na dzisiejszą pogodę zredukowałem do 7, więc taki jestem dzisiaj łaskawy. 7. Nie rywalizować między sobą. A niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa. Tu mamy werset 3 z 2 rozdziału. Apostoł Paweł mówi tutaj już w drugim rozdziale, co rozbudza niewłaściwą rywalizację. Mówi, że jest to na przykład pragnienie próżnej chwały, ocenianie samego siebie jako wyżej stojącego od innych. Jest taka scena w tym filmie, gdy Dersu wybiera się tylko z kapitanem, by zbadać brzeg jeziora i wskutek decyzji kapitana oni zabłądzili. Przewodnik mówił, wracajmy, bo coś jest nie tak, ale kapitan zdecydował, miał do tego prawo, idziemy dalej. I wskutek tej decyzji oni zabłądzili, zbliżała się noc i konsekwencje tej decyzji okazały się bardzo, bardzo poważne. Praktycznie nie było szans, żeby w tych zimowych warunkach przeżyć noc, skoro nie mieli przy sobie żadnego ekwipunku. Był to teren zupełnie otwarty, nie było tam drzew, nie było gdzie się schować przed szalejącym wiatrem i mrozem. I w tym momencie Dersu Uzawa, wynajęty przewodnik, zaczyna zachowywać się jak kapitan, to znaczy zaczyna rzucać rozkaz za rozkazem, bo czas im nie sprzyja. Żeby przeżyć, żeby móc kontynuować misję, Dersu mówi polecenie za poleceniem. A Arsieniew, kapitan, zachowuje się jak szeregowy. Bez szemrania wykonuje każde polecenie przewodnika. I uchodzą z życiem. Gdyby wygrało pragnienie próżnej chwały albo ocenianie siebie za wyżej stojącego od innych, w przypadku kapitana, przepłaciliby to życiem. Jako chrześcijanie potrzebujemy rozumieć, że rywalizacja i to, co ją napędza, nie mieści się w kodeksie właściwego postępowania. Jest wręcz największym zagrożeniem dla drogi, która jest przed nami. Więc biała plama mapy, aha właśnie, Arsieniew i Gold stali się bliskimi przyjaciółmi, tak, przez następne lata życia, aż do śmierci Golda. Przed nami biała plama na mapie, to jest 8 lat naszego życia. Pytanie, jak one zostaną zapisane? Czy te lata będą pełne postępu, radości i dumy w wierze i w Chrystusie, czy będą pełne stagnacji, smutku i wstydu? Od kogo to zależy? Od nas. Jeżeli chciałbyś pracować w tajdze, znasz kodeks i on jest ściśle związany z tą pracą. Jeżeli chciałbyś być żołnierzem, poznajesz kodeks i on jest bardzo ściśle związany z tym zadaniem. Jeżeli decydujesz się na drogę bycia uczniem Chrystusa, kodeks jest o wiele ważniejszy niż w tamtych przypadkach. Lekceważenie go sprawia, że czeka nas tylko wstyd i smutek. Więc mamy 7 punktów. Czytając list do Filipian możemy znaleźć ich o wiele więcej, może nawet kilkadziesiąt. Postępować w sposób godny Ewangelii i też dobrze wykorzystać najbliższe lata, to być odważnym dla Ewangelii, walkę i trudności traktować jako zaszczyt, przejawiać jednomyślność, przejawiać tę samą miłość bezwarunkową, przejawiać jedność, pragnąc jednego, czyniąc nasz wspólny cel także swoim i nie rywalizować między sobą. I to od nas zależy najbliższe 8 lat. Mam nadzieję, że wybierzemy dobrze. Dziękuję.